piękne dostaliśmy do czytania. Choć takie mocne słowo, takie bardzo konkretne. Nie jest łatwo się z tym słowem zmierzyć, bo ono jest zupełnie kontra naszą kulturę, zupełnie kontra nasz sposób myślenia, kontra nasz system wychowania. Wręcz byśmy powiedzieli, że z tej Ewangelii przebija jakaś olbrzymia naiwność, tak w pierwszym momencie. Jak może nam Pan Jezus radzić, że jak pożyczacie i pożyczacie komuś, od kogo spodziewacie się zapłaty, to nic z tego dobrego nie ma. Przecież my nikomu nie pożyczamy, jeżeli się nie spodziewamy, że on nam odda. Co za logika? Właśnie na tym polega pożyczka, że się oddaje. Cała ta Ewangelia jest kontra nasze przyzwyczajenia i nasz sposób myślenia. Ale dzisiaj Kościół nam daje nie tylko to słowo, ale daje nam też komentarz do tego słowa, jakim jest życie świętego Jana Kantego. Z punktu widzenia historii wiemy naprawdę niedużo o jego życiu. Oczywiście podstawowe i najważniejsze fakty są nam znane. Ale człowiek żyjący w późnym średniowieczu, bardzo często potem jego życie jest opisywane z perspektywy raczej jego kultu i cudowności, jaka jest związana z tym kultem, niż z perspektywy takich faktów historycznych, mocno udokumentowanych. Już w ogóle pierwsza biografia Jana Kantego powstała ponad 50 lat po jego śmierci i była napisana z perspektywy właśnie kultu, który się w Krakowie coraz bardziej rozrastał i cudów, które się dokonywały za jego sprawą. W ogóle napisany w formie tekstu poetyckiego, więc bardzo trudno tam znaleźć czyste fakty historyczne. A że nikt nie przykładał specjalnie jakiejś wagi do faktów, to wystarczy wspomnieć, że w jego bulli kanonizacyjnej nawet jego data urodzenia jest o 7 lat machnięta. Więc nawet w bulli kanonizacyjnej nikt nie zwrócił specjalnie sobie uwagi na to, żeby być takim szczegółowym co do faktów. Ale to, co jest jakąś treścią legendy o Janie Kantym, nie musi odbiegać od historii. Nie musi ta legenda oznaczać, że to są wymyślone historyjki i że to nie ma jakiegoś pokrycia w tym, kim on był i co zrobił. Powiedziałbym wręcz przeciwnie. To znaczy, te historie właśnie nie zostały wyssane z palca, ale mają bardzo, bardzo mocne osadzenie w jego życiu. Ale chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, jak on komentuje te teksty, nie wprost mówiąc o nich, ale swoim życiem, z perspektywy takich pism, które się zachowały, jego teksty, które wydawałoby się, że w ogóle nie są jakimiś tekstami takimi stricte duchowymi. Czyli nie są, jakby dają nam niby mało wiedzy na jego temat, a okazuje się, że można wiele wydobyć. Mianowicie zachowały się jego odpowiedzi na tak zwane kazusy spowiednicze. Czyli takie problemy, z jakimi przychodzili spowiednicy i nie wiedzieli, jak rozwiązać takie sytuacje w konfesjonale. I on napisał odpowiedzi, jak należy postąpić z danym grzesznikiem, penitentem, który przychodzi. I co jest ciekawe, że praktycznie w większości tych kazusów, jeżeli to są bardzo różne sytuacje, na przykład jednym z tych kazusów jest, co zrobić z ludźmi, którzy prowadzą knajpy, w których jest ciągle pijaństwo, przemoc, bijatyki, w których są prostytutki, knajpy, w których ciągle dochodzi do kradzieży. Czy w ogóle taki człowiek, który organizuje takie przedsięwzięcie, ma możliwość się wyspowiadać? Bo on się wyspowiada, ale wraca do roboty i dalej pozwala tym wszystkim grzesznikom sobie tam hulać. I Jan Kanty dość sceptycznie podchodzi do możliwości wyspowiadania tego człowieka, ale udziela odpowiedzi na to, jeżeli coś ma zmienić tego człowieka, jeżeli jest jakikolwiek sposób na to, że jego serce zostanie zmienione, to jest tylko jeden. Nazywa się jałmużna. Jałmużna. Praktycznie na każdy wielki grzech jego odpowiedzią jest jałmużna. Nic innego mu nie pomoże. Za pokutę dać mu jałmużnę. I wiecie dlaczego? Jego odpowiedź jest bardzo prosta. To jest ta odpowiedź dzisiaj z pierwszego czytania. Bo jałmużna gładzi grzech. W tym sensie, że przemienia nasze serce. Bo jałmużna musi przejść przez nasze serce i je poruszyć. Bo musi nas skłonić do chociaż odrobiny dobra. W człowieku, którego serce było wypełnione złem, musi dojść do jakiejś reorientacji kierunku, w jakim on idzie, żeby otworzyć swój portfel i podzielić się pieniądzem. Dla Jana Kantego to jest klucz. Bo jałmużna otwiera nas na miłość. A miłość jest jedyną formą przemienienia naszego serca. Nic innego nas nie może zmienić. Tylko konkretne doświadczenie miłości. On ma nieprawdopodobną wiarę w miłosierdzie i w miłość. W ich wewnętrzną siłę. Że one same potrafią nas ukształtować i przemienić. Jedna z legend opowiada o tym, że kiedy został w trakcie jednej pielgrzymki, bo kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu, kiedy został napadnięty przez ludzi, którzy chcieli go okraść, to on ich przemienił jałmużną. Że oni się nawrócili. Właśnie przez jego jałmużnę. I miał taką wiarę w to. W ogóle to jest niesamowite, jak się czyta o jałmużnie w tekstach ojców Kościoła. To w ogóle jest jeden z najczęstszych tematów podejmowanych przez ojców. I oni nazywają jałmużnę słowem debitum. To znaczy, że jest to nasza powinność. Pewien dług, jaki mamy. Dla ojców Kościoła jałmużna to nie jest pewien dodatek do religijności. To nie jest tak, że człowiek pobożny od czasu do czasu ma taką możliwość i mógłby się podzielić. Oni mówią, to jest powinność. I powinność tak daleko posunięta, że wzorem dla realizacji tej powinności jest uboga wdowa, która rzuca jeden grosz. To tak ładnie tłumaczymy jeden grosz, ale tam to jest polska jednostka monetarna. Na przykład w Anglii się tłumaczy jeden pence, a w Hiszpanii jeden cent. Chodzi o to, że to jest najmniejszy pieniążek, że już nie da go podzielić. Już nie ma pół grosza. Jakbym chciał stanąć na głowie i komuś dać pół grosza, to już nie dam rady. Najmniejszy pieniążek, bo oni mówią, nikt nie jest zwolniony z tej jałmużny. Nikt nie jest zwolniony. A nawet Ewangelia mówi, że jak nie masz jednego grosza, to wystarczy, że dasz kubek wody. I to, za to już można pójść do Królestwa Bożego. Więc jak sobie myślicie, no, proszę księdza, ubogim studentom tutaj walczącym o swoje przetrwanie na krakowskiej ziemi mówić o jałmużnie, to i co jakoś ja mówią, to jest wasza powinność. Kubek wody. Jeden grosz. Ale nie jesteś zwolniony z tego. Święty Augustyn, kiedy tłumaczy greckie słowo elemozynę, czyli to, które my tłumaczymy jako jałmużna, bardzo długo się zastanawiał w ogóle, jak to słowo przetłumaczyć. Ono jest hiper trudne do przetłumaczenia. Ale w końcu stwierdził, że trzeba je przetłumaczyć jako misericordia. Jako miłosierdzie. A święty Izydor z Sewilli zaczyna tłumaczyć w takim razie, co to znaczy misericordia. Miserokordy. Nędzne, ubogie serce. Znaczy jałmużna zaczyna się właśnie tam, gdzie nie masz. A nie tam, gdzie masz. Ojcowie Kościoła mówili jasno, jak dajesz z jakiegoś tam z ilości, którą masz ponad swój stan życia, jak dajesz z nadmiaru, to nie czynisz jeszcze jałmużny. O, robisz sprawiedliwy gest. Robisz coś dobrego. Ale to jeszcze nie jest to, co oni rozumieją jako jałmużna. A taki święty Franciszek z Asyżu, to on był jeszcze radykalniejszy i mówi, jak masz w szafie dwie suknie, to jedna należy do ciebie, a druga należy do tego, który jej nie ma. I nie myśl, że to jest twoje. Jak cię poprosi o suknię, a masz drugą w szafie, to nie możesz powiedzieć, ale to jest moje. To jest jego. Tylko leży w twojej szafie, na przechowanie. To jest ich myślenie. Ich sposób myślenia i funkcjonowania. Nie jest tylko pewien teoretyczny koncept w życiu Franciszka. Izydor mówi, ubogie, nędzne serce. Znaczy, zaczyna się jałmużna wtedy, kiedy dajesz swojego niedostatku, ze swojego braku. I wtedy jesteś gotowy się dzielić. I właśnie taka jałmużna cię otwiera. Ona cię po pierwsze otwiera na Pana Boga, bo wtedy zaczynasz widzieć, że to nie jest tak, że ty jesteś taki fajny i dobry i możesz się dzielić swoim pieniądzem i w ogóle ile to zasług zdobyłeś tym. Tylko, że pieniądz przechodzi przez twoje ubogie serce, ale on idzie od Boga. To jest dar od Niego. Zaczynasz widzieć całą rzeczywistość, którą posiadasz, jako bycie obdarowanym przez Boga. Ja jestem tylko zarządcą tych dóbr. Pan Bóg mi je złożył w moje ręce, ale nie jestem ich panem i właścicielem. To jest Jego. Moje serce jest ubogie. Po drugie, to otwiera cię na nieprawdopodobną wolność. Nic cię nie może złamać i nikt cię nie może złamać, bo do niczego nie jesteś przywiązany, tylko do Boga. W życiu boisz się tylko jednego. Nie stracić Boga. Wszystko inne mogą ci zabrać. Ale to nie jest problem. Byle Bóg był w moim sercu. Jest taki tekst świętego Jana Chryzostoma, który komentuje tę dzisiejszą Ewangelię. I on w pewnym momencie mówi o tym, że on ma takie doświadczenie w swoim życiu jak święty Paweł, który umie każdą sytuację przeżywać i cierpieć niedostatek, i cierpieć głód, i cierpieć biedę, ale umie też obfitować jak trzeba. Nie ma problemu, bo w jego sercu jest obecny Jezus Chrystus w swoim słowie. To jest moment, w którym Jan Chryzostom zostaje wyrzucony z Konstantynopola. I on mówi, no i co mi zrobicie? Wyrzuciliście mnie z mojej stolicy biskupiej. Możecie mnie wyrzucić, ale cała ziemia jest Pana i wszystko do Niego należy. Wszędzie mi będzie dobrze. Możecie mi zabrać majątek. Pan dał, Pan zabrał, nagi przyszedłem na ten świat, nagi z niego wyjdę. Możecie mnie zabić. Dla mnie życie jest stratą. Liczy się tylko Chrystus. Mogę umrzeć dzisiaj. Nie ma problemu. Co takiemu gościowi zrobić? Wszędzie jest dobrze. Nic go nie ruszy, nic go nie złamie. Nie ma takiej opcji. On jest tak wolny. Jałmużna otwiera w taki sposób serce. Daje taką wolność. Przechodzi przez nasze serce i je porusza, je zmienia. Jan Kanty, to jest ostatni jakby wątek, który poruszę. Jan Kanty mówi, dostaje też jeden taki kazus i takie pytanie. Oni naprawdę w tamtych czasach mieli takie pytania. Dzisiaj już by nikt na to nie wpadł. Ale jeden z księży do niego przyszedł i zapytał, czy można przekazać ubrania takie świeckie dla kościoła, żeby z tych materiałów, z tego płótna, które wtedy było drogie, przygotować szaty liturgiczne. Można powiedzieć, no co za problem w ogóle. Ale zmartwienie tego księdza jest takie. Ja nie wiem, kto te ubrania nosił. A jak je nosił morderca? A jak je nosił złodziej? A jak je nosiła prostytutka? To można teraz zrobić z tego ornat i używać do liturgii? Jan Kanty udziela odpowiedzi. To nie szata jest nieczysta. To serce człowieka było nieczyste. Nieczystość jest wewnątrz, nie na zewnątrz. I daje przykład, że ze świątyń pogańskich, bałwochwalczych i z domów publicznych w starożytnym Rzymie papieże robili potem bazyliki. Bo nie budynek był nieczysty, tylko serce człowieka, który grzeszył. I Jan Kanty dokumentuje, mówiąc, sięgnij po jałmużnę, to ona oczyści twoje serce. Przeorientuje twój sposób myślenia. Nie będziesz widział nieczystości gdzieś obok. Nie będziesz widział świata jako złego. Nie będziesz widział tego, co jest naokoło, jako zagrażającego. Jałmużna przejdzie przez twoje serce i je oczyści, bo tam jest jedyne miejsce zagrożenia. Nieczystość, która rodzi się w twoim sercu. I I to jest, słuchajcie, ta dzisiejsza Ewangelia z jej najmocniejszym zdaniem. Dlaczego mamy pożyczać tym, którzy nam nie oddadzą? Dlaczego mamy się modlić za naszych nieprzyjaciół? Dlaczego mamy czynić dobrze tym, którzy nas nienawidzą? Dlaczego mamy błogosławić tym, którzy nas przeklinają? Jest tylko jeden argument. Bo Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Koniec. Bo Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Jak go będziesz miał w sercu, to będziesz dobry dla tych, co są niewdzięczni względem ciebie. To będziesz dawał jałmużnę tym, którzy nie umieją za to podziękować. To nie będziesz się zamartwiał i przejmował, co oni z tym zrobią i czy tego nie roztrwonią. Bądź dobry dla tych, którzy nie są dobrzy. Bądź życzliwy dla tych, którzy nie są życzliwi. Bądź miłosierny dla tych, którzy nie są miłosierni. Okaż serce tym, którzy tobie nie okazują serca. Uśmiechnij się do tych, którzy do ciebie się nie uśmiechają. Udziel pomocy komuś, kto nie udziela ci pomocy i nie podziękuje ci za udzielenie pomocy. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Dla mnie i dla ciebie. Zawsze jest dobry. I nie potrafi być inny. Nie potrafi być niedobry. Nawet jak my jesteśmy niedobrzy dla Niego. Nawet jak my Go odrzucamy, jak my się Go zapieramy, jak my grzeszymy, jak my nie okazujemy Mu wdzięczności, to On jest dla nas dobry. To jest ta dzisiejsza Ewangelia. Nie bójcie się szaleńczego dobra. Nie bójcie się pójść kontra tego świata. Nie bójcie się otworzyć swojego portfela, nawet jeżeli on jest pusty. Bo taki jest Bóg. Byle On był w sercu, to się liczy.